Partnerem odcinka jest wydawnictwo High Story, wydawca książki Mity o Hitlerze. 6 lutego 1945 roku Kancelaria Rzeszy w Berlinie w jednej z marmurowych sal trwało huczne przyjęcie. Okazja była niebyle jaka. Kochanka Hitlera, Ewa Braun, skończyła właśnie 33 lata. Tylko nieliczni z kręgu Führera zdawali sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest ta młoda kobieta. W trakcie przyjęcia Hitler promieniał, był w dobrym humorze. Nie brakowało szampana i dobrej muzyki. Na tę jedną chwilę wszyscy uczestnicy spotkania zapomnieli o tym, co działo się poza murami kancelarii, a tam rozgrywał się dramat mieszkańców Berlina. Fasady zniszczonych domów tworzyły ponury krajobraz. Miasto jest regularnie bombardowane, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zapanował fatalistyczny nastrój. Stolica hitlerowskich Niemiec miała w przyszłości być stolicą świata, Germanią. Ale teraz Berlin przechodził przez taki sam horror, jakiego doświadczały inne europejskie miasta. W mieście zapanował strach przed zbliżającą się Armią Czerwoną, ale dla Führera kapitulacja jest wykluczona. Tylko zwycięstwo albo całkowita zagłada. I z tym zagrożeniem zagłady musieli zmierzyć się mieszkańcy Berlina. O tym, jak naprawdę wyglądało życie w tym umierającym mieście, opowiemy wam w dzisiejszym materiale. Inspiracją do realizacji tego odcinka była książka Mity o Hitlerze. Jej autorem jest holenderski historyk Sjoerd de Boer. Co ją odróżnia od innych pozycji o Führerze? Przede wszystkim autor mierzy się z mitami, plotkami oraz intrygującymi zagadnieniami z życia Hitlera. Nawet tymi najbardziej absurdalnymi. Są tu więc poruszane takie wątki, jak spożywanie alkoholu przez Führera, jego dewiacje, okoliczności śmierci lub ewentualnej ucieczki, a sama książka napisana jest przystępnym stylem, z nutką ironii. Jeżeli więc tematyka III Rzeszy was interesuje, to warto po tę pozycję sięgnąć. A teraz czas już na materiał. Prawdopodobnie nigdy w historii miasta Berlińczycy nie wchodzili z takim pesymizmem w nowy rok. Grudzień 1944 roku to nastroje z prawdziwego koszmaru. Histeria, panika, fatalizm i zobojętnienie przeplatały się z resztkami fanatyzmu oraz czarnego humoru. To mieszanka, jaką można było zauważyć w tym okresie. W mieście większość kanalizacji i wodociągów już nie działała. Zrodziły się problemy z higieną. Z powodu częstych nalotów mieszkańcy co chwila są zaganiani do przepełnionych schronów. Wielu z nich po raz pierwszy mierzyło się z klaustrofobią. Schrony starano się przygotowywać na ewentualne wyjątkowe sytuacje. Przydzielano m.in. dyżury dla pielęgniarek, które w razie potrzeby przyjmowały porody. Sufity były pomalowane farbą luminescencyjną na wypadek, gdyby zgasły światła. Zachowanie higieny stało się luksusem. Schrony stawały się drugim nieprzyjemnym domem dla wielu Berlińczyków. Na przełomie roku 44 i 45 w mieście zapanowała rozbieżność poglądów. Nigdy stosunek obywateli do hitlerowskich władz nie był tak spolaryzowany. Ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno wyciągali ręce w nazistowskim pozdrowieniu i radowali się z niemieckich podbojów na wschodzie i zachodzie, teraz stracili entuzjazm i sami zaczęli doświadczać tego, co ludzie na okupowanych przez Niemców terenach. Mało kto już salutował, coraz mniej osób stawało w obronie decyzji Hitlera. Władza z miesiąca na miesiąc traciła masowe poparcie społeczeństwa. Ale nawet teraz, w czasach, gdy empatia powinna w Niemczech rozbudzić nowe uczucia, i tak zakazywano żyjącym w Berlinie robotnikom przymusowym wejścia do schronów w trakcie bombardowań. Było to aż 300 tysięcy osób, najczęściej ze wschodu. Berlińczycy bali się tych ludzi i zarazem traktowali ich przedmiotowo. Wciąż z trudem docierała do nich prawda o tym, jak ciężkie grzechy Niemcy poczyniły wobec tych ludzi. Berlińczycy wciąż nie chcieli uderzyć się w pierś, wciąż nie dostrzegali całego zła, jakiego Niemcy wyrządziły innym narodom. Początkowo mieszkańcy Berlina starali się zachowywać stare nawyki. Chodzili do pracy. W styczniu tramwaje wciąż kursowały, choć brakowało w nich szyb. W halach i pokojach budynków również ich nie było. I choć wiele gałęzi gospodarki Niemiec się załamało, to przemysł zbrojeniowy jako jedyny miał się całkiem dobrze. Ówczesny minister przemysłu, ulubieniec Hitlera Albert Speer, podawał, że wzrost produkcji broni w porównaniu do wcześniejszych lat wzrósł kilkakrotnie. Ale wojna i tak była przegrana. Terytorium kraju kurczyło się z każdym dniem. W styczniu Sowieci weszli do Prus Wschodnich, wywołując panikę i przerażenie wśród miejscowej ludności, która w popłochu opuszczała swoje domostwa. Ci, którzy nie zdążyli uciec, przeżywali gehennę, o której wieści krążyły w całych Niemczech. To całkowite zdziczenie. Czerwonoarmiści pili na umór, bezmyślnie palili gospodarstwa i wsie, rozlewała się fala brutalnych gwałtów oraz poniżających, sadystycznych praktyk. Gwałt to niemal drugie imię radzieckiej inwazji na Niemcy. Sowieci traktowali kobiety jak łupy wojenne. Choć nienawiść do Niemców była ogromna za krzywdy, jakich Rosjanie doznali parę lat wcześniej, to zdemoralizowanie Armii Czerwonej, dopuszczające się okrucieństw na cywilach, przekraczało zwyczajne akty zemsty. Ogrom tego okrucieństwa zaczął się na ziemiach polskich oraz w Prusach, gdzie dokonywano masowych zbrodni na cywilach. W przypadku gwałtów nie miało dla żołnierzy znaczenia, czy dana kobieta jest Polką, Niemką, Żydówką czy nawet Rosjanką. Krzywdzono wszystkie, które tylko pojawiły się przed oczami czerwonoarmistów, nawet te, które dopiero co uwolniono z obozów koncentracyjnych. Skala gwałtów we wschodnich rubieżach Rzeszy była tak duża, że sekretarz Hitlera Martin Bormann 28 marca wprowadził uproszczoną metodę wykonywania aborcji na zgwałconych Niemkach, którym udało się teraz uciec. Sowieci nie oszczędzali nikogo, a dowództwo nie reagowało lub robiło to opieszale dopiero na skutek skarg ze strony ofiar lub ich bliskich. Poza typowym na sowieckie standardy barbarzyństwem zrodził się też instynkt nienawiści. Nienawiści do wszystkiego, co niemieckie. Stąd też m.in. bezmyślne niszczenie i palenie wszystkiego, choćby domów, w których mogliby żołnierze się ogrzać. Nienawiść potęgował u Rosjan wysoki standard życia niemieckich chłopów w Prusach. Rabunek i zniszczenie miały stanowić rozładowanie emocji. Ale zbrodnie sowieckie to jedna strona medalu. Z drugiej bowiem trwały ostatnie zbrodnie Niemców. Niemcy często ewakuowali przed nacierającą Armią Czerwoną obozy jenieckie oraz koncentracyjne. Więźniom kazano maszerować długimi kolumnami przed siebie w fatalnych warunkach. Wielu z nich zginęło lub zostali rozstrzelani, a następnie porzuceni w przydrożnych rowach. 23 stycznia Heinrich Himmler wydał rozkaz, by zabijać więźniów politycznych w poszczególnych więzieniach. Gestapo, SS, a nawet oddziały Volkssturmu mordowały więźniów obozów koncentracyjnych oraz robotników przymusowych. Organizowano marsze śmierci, zabijano chorych, likwidowano żyjących jeszcze przeciwników politycznych. Wieści z Prus szybko dotarły do Berlina. Strach przed nadchodzącą, zdemoralizowaną całkowicie armią sowiecką wzrastał. Informacje te poza uchodźcami dostarczali głównie kolejarze, którzy najlepiej orientowali się, gdzie znajdują się Rosjanie. Na przełomie stycznia i lutego Sowieci byli już około 60 km od stolicy Rzeszy. Trwały walki na przyczółkach nadodrzańskich. Stalin jednak nadal nie mógł wyzbyć się myśli, że alianci mogliby dogadać się z Wehrmachtem, że może dojść do separatystycznego pokoju. Dlatego trzeba było zająć Berlin jak najszybciej. Ta chora obsesja prześladowała dyktatora przez cały czas inwazji. Sowieckie czołgi przemierzały trasę nawet po zmierzchu. Nie bez znaczenia jest tutaj wewnętrzna konkurencja pomiędzy dowódcami Stalina, dowódcą pierwszego frontu białoruskiego Georgijem Żukowem, a dowódcą frontu ukraińskiego Iwanem Koniewem. Stalin napuszczał ich na siebie nawzajem, wzmacniał ich wzajemną rywalizację, zwłaszcza wyznaczony do zajęcia Berlina Żukow nie mógł sobie pozwolić na to, by ktokolwiek przed nim dostał się do stolicy Rzeszy. Poza tym Stalin poganiał swoich generałów z jeszcze jednego powodu. Chciał jak najszybciej dotrzeć do niemieckich laboratoriów oraz instytutów naukowych, zanim na tych terenach pojawią się alianci. Wyniki badań miały zostać przejęte i wykorzystane przez Sowietów. Tymczasem w mieście powoli szykowano się do obrony. Wydział Zdrowia rozkazał przygotowanie tysięcy łóżek dla rannych i cywilów. Do miasta napłynęła też fala setek tysięcy uchodźców uciekających z Prus i Pomorza na zachód. Medycy pracowali coraz częściej ponad siły. Do walki przygotowywano zarówno młodych nastoletnich chłopców z Hitlerjugend oraz oddziały Volkssturmu. Organizacji sformowanej w październiku 1944 roku, składającej się z cywilów w wieku od 16 do 60 lat. W marcu władze Berlina naganiały cywilów, niezależnie od płci, do kopania rowów przeciwpancernych oraz budowania zapór. Głodni i wykończeni mieszkańcy z niezadowoleniem wykonywali te rozkazy. Wiedzieli, że wojna jest przegrana, ale budowanie umocnień zwiastowało nadchodzącą krwawą walkę w mieście. Dla mieszkańców Berlina było to kompletnie bez sensu. Cywile oraz żołnierze, choć słyszeli o okrucieństwach z Prus, pocieszali się jednak, że odpowiedzialność poniosą tylko oficerowie i członkowie SS. To wzajemne okłamywanie się dotyczyło także kadry urzędniczej oraz robotników. Bez odpowiedniego zezwolenia miasta nie wolno było opuszczać. Specjalne przepustki wydawano tylko tym, którzy mieli inne ważne prace poza stolicą. Nic dziwnego, że ludzie szukali ucieczki na własną rękę. Gdzieś wokół tego dramatu nie widać było Führera narodu niemieckiego. Zniknął z kronik oraz radia. 30 stycznia z okazji rocznicy przejęcia władzy przez nazistów Hitler wygłosił swoje ostatnie przemówienie przez radio. Brzmiał jednak wyraźnie przybity i załamany. Führer wycofał się z życia publicznego. W przeciwieństwie do Goebbelsa nie odwiedzał rannych po bombardowaniach, nie pokazywał się na ulicy. Berlińczycy nie wiedzieli, gdzie tak naprawdę się znajduje, w mieście czy poza nim. W takich sytuacjach nie brakowało plotek, których liczba będzie rosła z każdym nadchodzącym tygodniem. Berlin wciąż trapiły naloty alianckich bombowców. 13 marca w wyniku tylko jednego nalotu zginęło 2,5 tysiąca mieszkańców, a 120 tysięcy straciło domy. Z miesiąca na miesiąc rosły akty dezercji, nie pomagały ani groźby, ani obietnice wygrania tej wojny. Na przełomie stycznia i lutego wszedł w życie rozkaz będący sowieckim odpowiednikiem rozkazu ani kroku w tył. W nowej niemieckiej wersji brzmiał on: śmierć i kara za niedopełnienie obowiązków. Oto fragment jednego z paragrafów. Doraźne sądy wojenne powinny stosować najostrzejsze środki, kierując się zasadą, że ci, którzy boją się honorowej śmierci na polu bitwy, zasłużyli na śmierć jak zwykli tchórze. Rozkaz wprowadził Himmler, ale miał on oficjalną aprobatę Führera. Himmler to w ogóle ciekawy przypadek. Od stycznia do marca był głównym dowódcą Armii Wisła na froncie wschodnim. Nominacja to jedna z najgorszych decyzji Hitlera, wszak szef SS był zupełnie niekompetentnym dowódcą. Kompromitował się w zarządzaniu, beznamiętnie wydawał rozkazy o mordowaniu dezerterów, zabronił też ewakuacji cywilów ze wschodniego Pomorza, przez co ponad milion z nich, jeżeli nie podjęło ucieczki na własną rękę, trafiło w ręce sadystycznych czerwonoarmistów. Himmlerowi wygodnie było podejmować takie decyzje. Sam natomiast w okresie trwania intensywnych walk udał się do sanatorium z powodu, uwaga, grypy. Krótko po tym zgodził się zrezygnować ze stanowiska. Rozkaz o zabijaniu dezerterów wszedł jednak w życie. Do dziś zachowały się liczne fotografie powieszonych na gałęziach drzew niemieckich żołnierzy. To jedna z nich, ale jednak aby film nie został zdjęty z kanału, fotografia jest ocenzurowana. Na tabliczce widnieje podpis, mający być przestrogą. Kto walczy, może zginąć. Kto zdradził swoją ojczyznę, musi umrzeć. My musieliśmy umrzeć. Hitlerowi i Himmlerowi nie wystarczały jednak kary za dezercję. 9 kwietnia wydano nowy meldunek. Brzmiał on następująco. Każdy mężczyzna, który znajduje się w domu z wywieszoną białą flagą, ma zostać rozstrzelany. Ani minuty nie należy się wahać z zastosowaniem tego rodzaju środków. Za osobę odpowiedzialną za swoje czyny należy uważać każdego w wieku 14 lat i powyżej. Wraz z pojawiającym się defetyzmem na ulicach Berlina szerzył się też czarny humor. Gdy ktoś pytał, kiedy zakończy się wojna, żartobliwie odpowiadano, że, cytuję, wojna skończy się dopiero wtedy, gdy Göring wejdzie w spodnie Goebbelsa. Był też inny żart odnoszący się do postępów obu wrogich armii, a było to następujące powiedzenie. Optymiści uczą się angielskiego, a pesymiści rosyjskiego. W Berlinie ludzie powoli przestawali bać się donosów do Gestapo, stąd też coraz większy dystans do hitlerowskiego pozdrowienia, a okrzyk Heil Hitler został zastąpiony zwrotem Bleib übrig, przeżyj. Na czarny humor pozwalali sobie również inwalidzi wojenni, przykładowo ci z oberwanymi kończynami, którzy nie bez ironii ostentacyjnie salutowali kikutami, wykrzykując Heil Hitler. Oczywiście wciąż nie brakowało fanatyków, ludzi wierzących nie tylko w geniusz Führera, ale też propagandowe oświadczenia Goebbelsa. Fanatycy mieli jednak podstawy, aby walczyć do końca. Wiedzieli oni, że po przegranej spotka ich najgorszy los za to, co robili w czasie wojny. Nie chcieli czekać na sądy i egzekucje, więc bili się do końca. Wśród fanatyków nie zabrakło też kilkunastoletnich chłopców z Hitlerjugend. Powierzono im różne misje, początkowo dosyć pobieżnie, a to dostarczyć materiały lub żywność, a to napisać coś na murze przed pojawieniem się w danym miejscu Sowietów. Ale im większe postępy wroga, tym akcje były coraz bardziej ryzykowne, przybierające charakter zbrojny, by nie powiedzieć samobójczy. Do boju zaprawiał młodych szef Hitlerjugend. agent, Artur Axman, który bez końca prawił morały o bohaterstwie Spartan oraz lojalności wobec Führera. Ale i chłopcy z Hitlerjugend w końcu się załamywali. Część z nich uciekała do domów lub opuszczała jednostki, gdy przyszło im realizować akcje czysto terrorystyczne. Najbardziej niebezpieczni byli chłopcy, którzy stracili rodzinę w wojnie. Wówczas już sami szukali śmierci na polu walki i podejmowali się najbardziej ryzykownych działań. Fanatyzm wykazywali nie tylko ludzie z SS i Hitlerjugend, ale również z Volkssturmu. To oni, gdy Berlin był bliski upadku, wywieszali na budynkach białe flagi, a potem, gdy podchodzili Sowieci, oddawali ostatnie strzały. Wbrew pozorom, choć Hitler często powtarzał, że losy wojny da się odwrócić, że jest jeszcze szansa na zwycięstwo, to w marcu zaczął godzić się z losem i przestał żyć w świecie iluzji. Świadczy o tym wiele faktów. Wśród nich jest tak zwany rozkaz Nerona, w którym Hitler nakazał zniszczenie, cytuję, wszystkich obiektów i instalacji wojskowych, transportowych, komunikacyjnych, przemysłowych i zaopatrzeniowych, po to, aby nie wpadły w ręce nieprzyjaciela. To nic innego jak desperacja, taktyka spalonej ziemi. Ówczesny minister przemysłu Albert Speer po długim przekonywaniu Führera miał wytargować złagodzenie tego rozkazu. Część z tych zadań po prostu nie została wykonana. Hitler próbował też szukać wyjścia z beznadziejnej sytuacji. Działo się tak na przykład podczas rozmów z Józefem Goebbelsem. Minister propagandy w swoim dzienniku pod datą 28 lutego zanotował: musimy być takimi, jakim był Fryderyk Wielki i również tak się zachowywać. Führer w pełni zgadza się ze mną, kiedy mówię mu, że naszą ambicją powinna być troska o to, aby jeśli w Niemczech pojawi się raz na 150 lat tak wielki kryzys, nasze wnuki mogły przywoływać nas jako przykład heroicznej wytrwałości. Choć Hitler wiedział, że klęska jest nieunikniona, to publicznie dawał do zrozumienia, że losy wojny mogą się jeszcze odwrócić. 8 marca spłynęła do niego wieść, która wytrąciła go z równowagi. Tego dnia Alfred Jodl przekazał Hitlerowi informację, że Niemcy utracili na rzecz Amerykanów most Ludendorffa w Remagen. Führer zachował spokój, ale tylko do następnego dnia. 9 marca zaczął coraz śmielej obarczać winą za klęski generałów. Wreszcie wydał rozkaz, który nie na żarty przestraszył dowództwo Wehrmachtu. Kazał zabić wszystkich 5 oficerów odpowiedzialnych za utratę mostu w Remagen. Ale to tylko wstęp do coraz bardziej niebezpiecznych napadów wściekłości Hitlera i do coraz liczniejszych nieodpowiedzialnych decyzji. Wychodził on z prostego założenia, że jeżeli ma umrzeć, umrze z nim cały naród niemiecki. W tym czasie Führer praktycznie przestawał pojawiać się publicznie. Odpowiedzialny za propagandę Goebbels dostrzegł, że Hitlera brakuje już w kronikach filmowych. Z tego powodu nakłonił go, aby 11 marca udał się do miejscowości Bad Freienwalde nad Odrą, gdzie w jednej z wież zamkowych obserwował pozycje sowieckie. To był jego ostatni pobyt poza bunkrem. Hitler w trakcie wizyty zwrócił się wówczas do dowódcy 9 Armii, generała Theodora Bussego, by powstrzymał sowiecki napór do czasu przybycia wsparcia z Berlina oraz zastosowania Wunderwaffe, która miała odmienić oblicze tej wojny. Propaganda uznała to za dobrą monetę i w Rzeszy pojawiły się kroniki przedstawiające wizytę Führera na froncie. Ale było to co najwyżej odwlekanie najbardziej pesymistycznych nastrojów w Berlinie. Ludzie coraz rzadziej słuchali Goebbelsa, coraz bardziej byli odporni na wezwania do poświęcenia. Poza tym w mieście coraz częściej brakowało prądu, a co za tym idzie, odbiorniki radiowe nie działały. Chwilowy optymizm wśród nazistów zapanował, gdy 12 kwietnia rozeszła się wieść o śmierci prezydenta USA, Franklina Delano Roosevelta. Hitler miał nadzieję, że będzie to wydarzenie podobne do tego sprzed około 180 lat, gdy śmierć carycy Elżbiety uratowała egzystencję Prus Fryderyka Wielkiego. Józef Goebbels zwrócił się wówczas do Hitlera całkowicie nieracjonalnymi słowami. Mój wodzu, winszuję, Roosevelt umarł, zapisany jest w gwiazdach, że druga połowa kwietnia przyniesie nam zwrot. Dziś jest piątek 13 kwietnia. Oto zwrot. Ale entuzjazm szybko się zakończył, gdy okazało się, że linia polityczna USA pozostanie bez zmian. Kilka dni później Hitler wydał proklamację do żołnierzy, mającej na celu zmotywowanie ich do jeszcze większego poświęcenia. W treści pisał: w razie zwycięstwa Armii Czerwonej starcy i dzieci zostaną wymordowani, a kobiety i dziewczęta służyć będą w poniżeniu za koszarowe ladacznice. Reszta pomaszeruje na Syberię, ale tym razem bolszewików spotka odwieczny los Azji, to znaczy przyjdzie im się wykrwawić u bram stolicy Rzeszy Niemieckiej. Jeżeli ktoś, kogo dobrze nie znacie, rozkaże wam odwrót, należy go natychmiast aresztować, a w razie konieczności położyć trupem na miejscu, bez względu na to, jaki posiada stopień. W dniu swoich 56. urodzin Hitler pojawił się publicznie po raz ostatni. W towarzystwie szefa Hitlerjugend Artura Axmana odznaczył krzyżami żelaznymi 20 młodych chłopców z Hitlerjugend. Wydarzenie to uwieczniono na filmie oraz fotografiach. To ostatni materiał tego typu. Choć Sowieci byli już pod Berlinem, to w mieście starano się świętować urodziny wodza. Część ulic ozdobiono flagami ze swastyką. Później o północy odbyła się odprawa najważniejszych dygnitarzy oraz Hitlera w kancelarii Rzeszy. Obecni byli wszyscy najważniejsi współpracownicy, składali mu osłe gratulacje. Rozmawiano głównie o obronie miasta. Do zebranych trafiały już coraz bardziej ponure wieści z południowej części stolicy. Na spotkaniu obecni byli tacy dygnitarze jak Himmler, Göring, Goebbels, Bormann, Keitel, Sperry, Ribbentrop i wielu innych. Część z nich miała już swoje plany. Hermann Göring, który pojawił się na urodzinach, tak naprawdę szykował się już do ucieczki. 3 dni później Göring listownie poprosił Hitlera o przekazanie mu władzy. W potoku wściekłości Führer nakazał pozbawić go stanowisk i aresztować. Podczas odprawy wielu dygnitarzy sugerowało Hitlerowi wyjazd z Berlina. Szczególnie pod tym względem naciskał generał Keitel. W końcu Hitler przerwał mu i powiedział: Keitel, wiem czego chcę. Będę walczył przed Berlinem, w Berlinie lub za Berlinem. Hitler oznajmił, że nie może opuścić stolicy Rzeszy i jednocześnie z bezpiecznego miejsca nawoływać do walki. Pozostał w Berlinie pomimo licznych nacisków i w odróżnieniu od wielu dygnitarzy, którzy jak najszybciej opuszczali konającą stolicę Niemiec. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Berlin ostrzeliwują Sowieci, następują kolejne postępy aliantów. Na zachodzie 18 kwietnia Amerykanie okrążają Armię B, dowodzoną przez feldmarszałka Waltera Modella, który w obliczu klęski popełnia samobójstwo. Siły brytyjskie docierają w rejon Lauenburga do Łaby. Amerykanie zdobywają kolejno Magdeburg, Lipsk i Norymbergę. Następnie ustawiają swoje wojska na Łabie i zatrzymują dalsze natarcie. Generał Dwight Eisenhower uznał, mimo sugestii ze strony innych generałów, że Berlin jest pozbawiony większego znaczenia strategicznego, a zdobywanie miasta mogłoby pochłonąć życie tysięcy żołnierzy amerykańskich. Stalin cały czas utwierdzał go w tym nastawieniu. To, co radziecki dyktator napisał w depeszy z 1 kwietnia do Eisenhowera, brzmi jak nie tyle ponury, co naprawdę cyniczny żart. Otóż Stalin zapewniał Amerykanów, że tak naprawdę, cytuję, Berlin utracił swoje strategiczne znaczenie i Armia Czerwona wyśle pod miasto oddziały drugiego rzędu po to, by silniejsze formacje wsparły aliantów na południu. Oczywiście dyktator zaznaczył, że w zależności od okoliczności, plan ten może zostać zmieniony. Historycy do dziś traktują te depesze jako jeden z najdonioślejszych żartów prima aprilisowych w historii. 22 kwietnia miała miejsce słynna odprawa Hitlera z generałami. Führer, widząc, że centrum miasta jest ostrzeliwane przez radziecką artylerię, nakazał oddziałom pod dowództwem Felixa Steinera ruszyć na odsiecz do obrony Berlina. Podczas odprawy generałowie dawali Hitlerowi do zrozumienia, że siły te są zdziesiątkowane i w zasadzie istnieją tylko teoretycznie. Wściekły Hitler zrugał wówczas generałów, oskarżał o zdradę wszystkich dookoła i oznajmił, że osobiście przejmuje dowództwo nad obroną miasta. Dzień później Józef Goebbels, by pokrzepić żołnierzy i mieszkańców, przekazał decyzję Hitlera przez radio. W kwietniu sytuacja w Berlinie była dramatyczna. W mieście znajdowało się około 3,5 miliona ludzi. Dookoła czuć było atmosferę desperacji, defetyzmu i wyczerpania. W mieście znajdowało się około 120 tysięcy niemowląt, setki tysięcy kobiet i dzieci. Część generałów, takich jak Helmut Reimann czy Hans Refior, apelowali do Hitlera i Goebbelsa, by ewakuować cywilów z miasta. Ale przywódcy III Rzeszy byli niewzruszeni, odkładali tę sprawę. Los cywilów nie miał dla nich znaczenia, skoro i oni sami mieli zginąć. Niewykluczone też, że Niemcy inspirowali się też tym, co wcześniej zrobili Sowieci. Hitler uważał, że postawa Stalina, który miał według niego zostać w Moskwie w 1941 roku, porządnie zmotywowała Armię Czerwoną. Z kolei Goebbels sądził, że brak ewakuacji z Berlina spowoduje większe zaangażowanie żołnierzy do walki. W końcu świadomość, że walczą za swoje rodziny, musi ich dodatkowo zmotywować. Goebbels pozostawał niestrudzony w mobilizowaniu Berlińczyków. Człowiek, który nigdy nie był na wojnie, bez żadnego zażenowania, kolejny raz wzywał do walki i wytrwałości. Wciąż wciskał on propagandę, że losy wojny mogą się zmienić, tak jak to bywało w przeszłości. Ludzie mieli jednak dosyć słuchania o cudzie domu brandenburskiego z czasów wojen króla Prus Fryderyka Wielkiego, więc minister propagandy zaczął odwoływać się do zamieszłych rozbiorów wojen grecko-perskich. Ale propaganda już nie działała. Nieliczni wierzyli, że wkrótce nadejdzie wsparcie dodatkowych sił w Berlinie, że alianci obrócą się przeciwko Stalinowi, albo że zostanie użyta cudowna broń – Wunderwaffe, która miała odmienić losy wojny. Ponieważ zasięg propagandy słabł z każdym dniem, a mieszkańcy nie mieli już dostępu do radia czy kina, kolportowano ulotki. Częstym widokiem na ulicach Berlina były też namalowane na murach hasła, takie jak: nigdy się nie poddamy, ochroń nasze kobiety przed czerwoną bestią, czy wierzymy w zwycięstwo. 16 kwietnia zaczęła się bitwa o wzgórza Zelow. Sowieci nazywali je bramą do Berlina. Istotnie, po ciężkich walkach i wycofaniu się Niemców z tych terenów, droga do Berlina stała otworem, a miasto szykowało się do obrony. Niemieckie wojska wycofywały się przez Reichstrasse wraz z kolumnami uchodźców. Sowieci parli do przodu bardzo szybko. Postęp był tak duży, że niektórzy zmęczeni niemieccy żołnierze, gdy kładli się w okolicznych krzakach na choćby parę godzin snu, budzili się w środku trwającej bitwy. Wymownym widokiem berlińskich ulic były ogromne kolejki, najczęściej kobiet, przed sklepami spożywczymi oraz piekarniami. Wiele z nich ginęło, gdy nagle zaczynał się ostrzał sowieckiej artylerii. Krótko po tym, gdy się kończył, te, które przeżyły, jak najszybciej ustawiały się w kolejce ponownie. Gdy Sowieci byli już pod miastem, brakowało już wody, gazu i elektryczności. Pojawiły się więc kolejki również do pomp wodnych. Ludzie budowali z cegieł prowizoryczne paleniska na balkonach, by ugotować choćby kilka ziemniaków. Pieniądze stawały się bezwartości. Kwitł handel wymienny. Przygotowywano zapasy w piwnicach. Rodziła się walka o jedzenie, gdyż szerzyły się plotki, że Rosjanie, których potocznie Niemcy nazywali Iwanami, zagłodzą Berlin. Głodować zaczynali również żołnierze niemieccy, dla których brakowało tzw. żelaznych racji. Wielu z nich zdejmowało mundury i mieszało się w kolumny uchodźców. Berlińskie gazety, które jeszcze się pojawiały, zawierały co najwyżej jeden arkusz papieru, nafaszerowany propagandą i komunikatami. Ludzie czytali je głównie ze względu na informacje o utraconych miastach. 21 kwietnia pierwsze jednostki marszałka Żukowa znalazły się na przedmieściach Berlina. Tego samego dnia miał miejsce ostatni aliancki nalot na miasto. Teraz ostrzał zintensyfikowała radziecka artyleria. Czerwonoarmiści w pierwszej kolejności chcieli schwytać ludzi z SS. Gdy nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z osobami z tej organizacji, często zabijali takie osoby na miejscu. Nie zawsze jednak udawało im się ustalić, czy dana osoba była z SS, czy nie. A sprawa charakterystycznych tatuaży została przez Sowietów odkryta około pół roku później. Regularny ostrzał Berlina przez sowiecką artylerię doprowadził mieszkańców do skraju załamania nerwowego. Po ulicach niosły się nieustanne grzmoty. Ludzie tłoczyli się w schronach nawet po kilka dni. Chowali się też w piwnicach. Cywile przestawali też zwracać uwagę na dezerterów. W obliczu zagłady dla wielu nie miało to znaczenia. Ale inne zdanie miały władze. Po mieście wciąż krążyła żandarmeria polowa oraz SS-mani, wykonujący wyroki na dezerterach i zdrajcach. Ich wiszące ciała można było znaleźć na ulicach, powieszone na drzewa oraz w piwnicach i tunelach. W obliczu nadchodzącego upadku ludzie oddawali się też hedonizmowi. Wielu piło na umór, młode kobiety decydowały się na pierwszą inicjację seksualną z dopiero co poznanymi chłopcami. W tym samym czasie Sowieci rozrzucali po mieście ulotki wzywające do poddania się i zapewniające o dobrych intencjach Armii Czerwonej. Organizowali szereg akcji propagandowych poprzez zajęte radiostacje czy grupy zindoktrynowanych dywersantów. Sowiecka inwazja na miasto postępowała z każdym dniem. Waga była przytłaczająca. Walki zaczęły się toczyć o każdą ulicę, o każdy budynek. Miasto było bronione nie tylko przez Niemców. W skład jednostek wchodzili m.in. Francuzi oraz Duńczycy. Byli to ochotnicy głównie w strukturach Waffen-SS, których nadrzędną ideą był antykomunizm. Zdarzali się też rosyjscy kolaboranci, którzy uciekając z terenów ZSRR trafili aż do Berlina. Gdy stolica Rzeszy odliczała swoje ostatnie dni, atmosfera w bunkrze kancelarii Rzeszy była istnie grobowa. Do Hitlera dotarły już informacje o zdradzie Geringa. Doradcy Hitlera krzątali się bez ładu i składu. Wielu piło, inni dyskutowali o sposobach na odebranie sobie życia. Ponieważ nie posiadano w bunkrze dobrego systemu łączności, generałowie znaleźli prostą metodę, jak analizować postępy wroga. Otóż dzwonili kolejno pod numery dzielnic w Berlinie. Jeżeli ze słuchawki płynął stek rosyjskich wyzwisk, było oczywiście, że dzielnica została zajęta przez wroga. Bunkier w odróżnieniu od reszty miasta był wyposażony w prąd i wodę. Były też zapasy jedzenia, pracowała kuchnia i obsługa. Na obronę miasta Hitler wyznaczył generała Helmuta Weidlinga, tego samego, którego jeszcze chwilę wcześniej kazał rozstrzelać za tchórzostwo, by po przemyśleniu sprawy ostatecznie go awansować. 25 kwietnia nad Łabą doszło do spotkania jednostek Armii Czerwonej z Amerykanami. Atmosfera była przyjazna, wypito morze alkoholu, świętowano. Dzień później w Berlinie w końcu spadł deszcz. Było to istotne ze względu na występujące w mieście pożary. Wraz z postępem Armii Czerwonej zaczynała się gehenna Berlińczyków. Skala przemocy była ogromna. Rosjanie wpadali do piwnic, gdzie chowali się cywile. Obrabowywali ich z kosztowności, zegarków i pierścionków. Biada, gdy wśród ukrytych cywilów znajdował się ktoś w mundurze. Ale najgorsze działo się nocą, gdy żołnierze zatrzymywali się, odpoczywali, pili, a następnie masowo gwałcili niemieckie kobiety. Jedna z berlińskich kobiet, która obserwując jeszcze za dnia wyjście Sowietów do swojego budynku, zanotowała: poczułam ból brzucha i intensywne uczucie niepokoju, tak jak w szkole przed klasówką z matematyki. Złe samopoczucie, napięcie i zdenerwowanie, pragnienie, by to wszystko wreszcie się skończyło. Kobieta, która zapisała ten fragment, poczuła ulgę w momencie, gdy za dnia widziała uśmiechniętych Rosjan bawiących się z rabowanymi rowerami. Wieczorem ci sami ludzie, kompletnie pijani, dokonali na niej zbiorowego gwałtu. Rankiem kobiety były bezpieczniejsze, gdyż żołnierze ruszali do dalszej walki, ale wieczorami schodziły się kolejne hordy następnych niewyżytych Rosjan i koszmar się powtarzał. Kobiety skarżyły się radzieckim dowódcom, ale ci nie reagowali, co najwyżej kwitowali sprawę szyderczym uśmiechem. Dane mówią nawet o 130 tysiącach zgwałconych kobiet w samym tylko Berlinie. Wiele z tych kobiet nie przeżyło upokorzenia gwałtu, popełniały samobójstwa. Brak dostępu do wody potęgował uczucie zbrukania, podobnie jak zajścia w ciążę oraz choroby weneryczne. Ludzie bali się nie tylko gwałtów, głodu i rabunków, ale też zemsty ze strony Rosjan. Z tego powodu w mieszkaniach palili portrety Hitlera, znikały flagi ze swastykami, zdjęcia ojców i synów w mundurach oraz wszystko to, co mogło być kojarzone z nazistowskim systemem. 29 kwietnia Adolf Hitler wziął ślub z Ewą Braun. To ostatnia dostojna chwila w bunkrze Kancelarii Rzeszy. Dzień później oboje popełniają samobójstwo. To samo zrobiło małżeństwo Goebbelsów, uśmiercając jeszcze wcześniej szóstkę swoich dzieci. 30 kwietnia rozpoczął się sowiecki szturm na Reichstag. 2 maja na szczycie tego budynku pojawiła się czerwona flaga z sierpem i młotem, która później stanie się jednym z kultowych symboli końca II wojny światowej. 2 maja speaker Richard Bayer wygłosił komunikat o śmierci Hitlera. Walki w Berlinie toczyły się jeszcze przez kilka dni. 8 maja Niemcy ostatecznie podpisują akty kapitulacji. Po upadku Berlina zaczęły się przesłuchania, rabunek mienia oraz triumfowanie. Najczarniejsza karta Berlina oraz całych Niemiec dobiegła końca, rozpoczynając tym samym nowy rozdział historii tego kraju.